pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
11 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór, witam Państwa i witam dzisiejszego gościa. To Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i rzecznik wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Krystianie, spotykamy się po raz drugi w tym roku. Pierwsze spotkanie to był kwiecień. Rozmawialiśmy o pieniądzach, które wtedy... No jeszcze nie do końca były dostępne, że tak powiem, dla naszego województwa, ale teraz to już wszystko jest jasne, czyli obrona cywilna i finansowanie centralne tego procesu, czyli procesu zabezpieczania ludności, zabezpieczania strategicznych obiektów na terenie każdego z województw. Według tych informacji, do których ja dotarłem, do naszego województwa dotarło 284 miliony złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Czy te pieniądze zostały już rozdysponowane?
Tak, 284 miliony prawie trafiły do województwa pomorskiego i jesteśmy w trakcie przekazywania tych środków do samorządów. Na ten moment udało się przekazać środki do samorządów, głównie do powiatów, na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, tam różnego rodzaju zakupy. Na tą inwestycję, na te inwestycje przekazujemy 38,5 miliona złotych i te zakupy powoli już się dzieją, są rozpisane przetargi, powoli te zakupy są realizowane. Druga taka duża kwota, która już została podpisana samorządami, to jest 31 milionów złotych na tak zwane zakupy czy prace przy infrastrukturze. Mówimy tutaj o magazynach, miejscach schronienia czy miejscach ukrycia. Te środki również już trafiły do samorządów.
Czy, bo dochodzą takie głosy do dziennikarzy, czy nie było prób, no może nie tyle nieuczciwego, co nieodpowiedniego wydatkowania tych pieniędzy. To znaczy, na przykład wójt, burmistrz, sołtys pomyślał sobie, no wyremontujemy salę gimnastyczną, wyremontujemy tutaj klub kultury, a powiemy, że to jest miejsce schronienia. No,
samorządowcy są dość kreatywni w poszukiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego na różnego rodzaju inwestycje, które chcieliby w gminie zrealizować. Mieliśmy chyba dwa czy trzy takie przypadki. Jeden dotyczył termomodernizacji budynku, który właśnie miałby służyć za miejsce ukrycia dla potencjalnych mieszkańców. Również pojawił się pomysł, żeby za te środki wybudować alternatywny wodociąg w gminie. No nie są to inwestycje, które w ten program się wpisują, ale no tutaj też jesteśmy na ten na takie ewentualności zabezpieczeni, bo przede wszystkim my jako Urząd Wojewódzki weryfikujemy te wnioski, ale również wszystkie wydatki, które przekraczają kwotę 50 tysięcy, wymagają akceptacji zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej, więc trzy razy przeglądamy te wnioski, więc no nie ma tutaj możliwości, żeby coś się prześlizgnęło.
Czyli tak, rozumiem, że po pierwsze te zakupy, czy te inwestycje są koordynowane, to znaczy nie będzie takiej sytuacji, że gmina sąsiadująca z drugą gminą na przykład kupuje beczkowozów 150, a w tej drugiej 50. I to wiadomo, że będzie za dużo na ten cały obszar. Czy to wszystko jest kontrolowane?
Tak. Panie wojewoda, zanim te środki się pojawiły, odbywała szereg spotkań na tak zwanych konwentach powiatowych, gdzie w obecności starosty spotykali się wszyscy wójtowie, burmistrzowie z danego powiatu i było wprost powiedziane. Pierwszy swój program ochrony ludności tworzy gmina. Wszystkie gminy przesyłają swoje programy do starosty i to starosta na obszarze swojego powiatu weryfikuje te zakupy, a szczególnie inwestycje. Bo nie możemy dopuścić sytuacji, że na granicy jednej i drugiej gminy powstaną te same obiekty. Bo to jest zupełnie bez sensu. No jeżeli mamy mieć dwa magazyny, no to może niech ta gmina zrzuci się z tą drugą gminą
powstanie
i gdzieś przy granicy
powstanie magazyn,
jeden
tak.
Większy, który zaspokoi okoliczne tereny. I dopiero później powiat przekazuje to do wojewody. Wojewoda patrzy na teren całego województwa, no i później wojewoda do ministerstwa i w Warszawie robią ten przegląd na poziomie całego kraju. Ale mieliśmy też nieprzyjemne sytuacje, kiedy dana gmina, mówimy tutaj o jednej z pomorskich gmin, która złożyła wniosek o dofinansowanie na zakup gruntu i później budowę magazynu przy swojej największej jednostce ochotniczej straży pożarnej, Ale Rada Gmina miała wątpliwości, czy gmina powinna zakupić ten grunt, gdzie jest oczywiście na ten moment 100% dotacji wojewody. Pojechaliśmy, pokazaliśmy, że jest to ważne. Rada Gminy zwołała nadzwyczajną sesję i udało się wyrazić zgodę, żeby ten grunt dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców zakupić.
Panie Krystianie, możemy powiedzieć, gdzie to było, bo my o tym też informowaliśmy i ta informacja jest na stronie, że wszystko się udało.
Tak, wszystko się udało, gmina Trąbki Wielkie.
Pytanie jeszcze dotyczące tego, czy samorządowcy na tym, powiedzmy, najniższym szczeblu, sołtysi czy burmistrzowie małych miast zdają sobie sprawę z tego, co jest najbardziej potrzebne? Czy te szkolenia, które wyprowadziliście, unaoczniły im, pokazały im to, że no muszą zadbać o wodę, muszą zadbać o prąd, muszą zadbać o schronienie?
No, myślę, że tak. No tutaj te wszystkie szkolenia odbyły się jeszcze w miesiącu maju. Wszyscy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci takie szkolenie odbyli. Wojewoda wraz z marszałkiem takie szkolenia mieli realizowane w Warszawie. No i te szkolenia to nie była zwykła jakaś prezentacja, tylko one trwały 2 pełne dni w Akademii Marynarki Wojennej. I tam oprócz teorii była też gra strategiczna, która pozwalała uzmysłowić sobie, z jakimi zagrożeniami. I mówimy, nie mówimy tutaj o wojnie, mówimy tutaj o takich standardowych zdarzeniach kryzysowych, które występują na terenie naszego kraju. Właśnie problem z wodą, powódź, podtopienia, duży pożar. I myślę, że ci samorządowcy, którzy byli i pracowali w grupach i zobaczyli na przykładzie południa Polski, kiedy niedawno mieliśmy te duże powodzie, to były scenariusze pisane przez życie. To nikt tego nie wymyślił, tylko zostało po prostu to przeniesione tutaj. I myślę, że wielu samorządowcom otworzyły się oczy i faktycznie zaczęli zaglądać do swoich programów, które no, są tworzone z reguły do półki, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Zaczęli je przeglądać i myślę, że już teraz aktualizować.
Pytanie jeszcze jedno. Czy są, bo za to odpowiada Urząd Wojewódzki, czy są przygotowywane plany ewakuacji? Na przykład takiego miasta jak Gdańsk.
Plany ewakuacji są dla całego kraju. Oczywiście w związku ze zmieniającą się sytuacją, rozwoju osiedli, dróg, stylu życia, no te plany wymagają aktualizacji i taka aktualizacja się dzieje. No tutaj niestety za dużo zdradzać nie możemy, ale w tym roku na poziomie wojewódzkim ta aktualizacja będzie się kończyć. Mam już informację, że powiaty swoje wkłady już do wojewody w większości przekazali. My to teraz zbieramy, będziemy spinać i przekazywać do Warszawy, więc takie aktualizacje cyklicznie się odbywają i taka właśnie teraz trwa.
I tu na razie postawimy kropkę. Za kilka minut wrócimy do rozmowy. Temat też ważny, czyli edukacja społeczeństwa, bo my tutaj mówimy o tym, co dzieje się na poziomie samorządów, na poziomie województwa, ale tak szczerze mówiąc, dla zwykłego człowieka tych informacji jeszcze nie ma. Nie ma takiej aplikacji, która pozwoli zlokalizować mnie, pokazać, tu jest schron, on jest przygotowany, jest zaopatrzony, jest woda, jest agregat, tam należy się udać. O tym porozmawiamy za chwilę. Ja przypominam, że moim i Państwa gościem jest Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Koordynacja i wsparcie, planowanie wojewódzkie, ewidencja zasobów, to wszystko w ramach obrony cywilnej. I o tym dzisiaj rozmawiamy w programie Pomoże Polska Europa na zegarach 21 minut po godzinie 18. Rozmawialiśmy o środkach, które trafiły do naszego województwa, na co zostały przeznaczone. To teraz porozmawiajmy o tym, kiedy zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla nas, dla mieszkańców tego regionu.
No, akcja edukacyjna myślę, że trwa już od dłuższego czasu.
Trochę jej nie widać, panie Krystianie.
No, ale to też nam musi zależeć, tak? Jesteśmy teraz, kilka tygodni temu w wersji elektronicznej został wydany poradnik, który mówi o sytuacjach kryzysowych, przede wszystkim o tych bieżących zagrożeniach, które mogą nam spotkać.
Tu wejdę w słowo, to jest poradnik, który jest dostępny na stronie internetowej, między innymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to jest dobrze napisany poradnik, bo się z nim zapoznałem, warto go przeczytać.
Tak, 50 stron w prosty sposób, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla osoby młodszej. Można, a nawet trzeba po niego sięgnąć. I teraz trwa druk tego poradnika. Ponad 2 miliony sztuk jest teraz drukowane w formie broszury, którą zawsze będziemy mogli mieć pod ręką. I na przełomie roku będzie dostarczana do każdego gospodarstwa domowego na terenie naszego kraju. I mówi pan o edukacji. I oczywiście my ze strony pani wojewody, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego cyklicznie wrzucamy na nasze media społecznościowe, strony internetowe, na konferencjach, spotkaniach informujemy o tym, że ten poradnik jest i jak należy się zachowywać. Tylko no, mamy też niestety problem w odbiorze przez społeczeństwo. Kiedy jednego dnia wrzuciliśmy informację, jakie mamy sygnały alarmowe. Czyli mamy sygnał modulowany, przerywany, który mówi o tym, że alarm jest i szukajcie informacji, co się
i
dzieje.
I sygnał ciągły.
Ciągły, który ten odwołuje, alarm tak odwołuje. Jest. No to mnóstwo komentarzy było, czemu my straszymy ludzi. No nie, my informujemy, co masz zrobić, kiedy coś się wydarzy i kiedy taki sygnał usłyszysz. To nie jest straszenie, to jest właśnie informacja i edukacja. I tak naprawdę ruszymy wtedy, kiedy każdy Polak będzie mógł sięgnąć narzędzie w postaci poradnika i kiedy będziemy informować, będzie mógł te rzeczy weryfikować i sprawdzać.
Czy planowane jest? Ja wiem, że to nie jest obowiązek Urzędu Wojewódzkiego czy Wojewody, ale czy są takie pomysły, by zachęcić samorządowców do tego, żeby na przykład takie akcje były prowadzone w szkołach?
Samorządowcy są zobligowani według tego programu, o którym dzisiaj mówimy, do edukacji. Mamy pierwszy rok, więc to oczywiście się dopiero rozpędza. Mamy naprawdę bardzo dużo do nadrobienia. Natomiast już te szkolenia się zaczynają pojawiać. W pierwszej kolejności, jak już mówiliśmy, zostali przeszkoleni samorządowcy. Teraz urzędy zaczynają szkolić swoich pracowników, no że jak chcemy szkolić, to musimy mieć kim szkolić i żeby też sami urzędnicy wiedzieli, jak się zachować. Jutro myślę, że na antenie radia pojawią się informacje dość ciekawe, jak planuje mieszkańców edukować Sopot. Jutro pani wojewoda spotyka się z panią prezydent i będą o tym informować, jak Sopot zamierza to robić. Pani wojewoda również ze swoich środków rozpoczyna szkolenia. W tym roku jeszcze zostanie przeszkolonych 60 strażaków ochotników, tak zwanych instruktorów, których zadaniem będzie szkolenie kolejnych strażaków w ochotniczych strażach pożarnych, żeby ta wiedza docierała jak najszerzej i później ci kolejni będą szkolić kolejnych. Panie wojewoda, no z racji tego, że bardzo intensywnie też stara się edukować kobiety w tej kwestii, no podjęła działania, że będzie część szkoleń prowadzić samodzielnie. Już w tym roku 3 spotkania z kołami gospodyń wiejskich na terenie naszego województwa, gdzie wojewoda osobiście będzie szkoliła, jak na przykład w domu skompletować swój taki podręczny plecak ewakuacyjny i co warto mieć pod ręką, czyli wszystkie dokumenty, jakaś gotówka i tak dalej. Więc to rusza. Oczywiście jesteśmy...
Powiedziałbym, że mało i powoli, ale chyba tak nie mogę powiedzieć, bo zaległości, że tak powiem, mamy wieloletnie.
Mamy duże, natomiast za samo szkolenie mieszkańców no, są odpowiedzialni samorządowcy. Oczywiście my również będziemy współpracowali i z kuratorem oświaty, żeby docierać do szkół. Natomiast to jest proces i musimy być przygotowani, że wszystkiego w 3 miesiące zrealizować się nie da.
25 minut po godzinie 18 do rozmowy wracamy już za chwilę, a za momencik na naszej antenie wiadomości dla zmotoryzowanych i Flash Europejski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Michał Pacześniak, witam ponownie. Wraz ze mną gość Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i rzecznik wojewody pomorskiej. Rozmawialiśmy o zadaniach samorządów, zadaniach władz wojewódzkich, o pieniądzach, które trafiają na Pomorze i o edukacji. Z tą edukacją to, tak jak rozmawialiśmy też poza anteną, no mamy jeszcze trochę do zrobienia, ale to jest pierwszy rok, tak, panie Krystianie?
Tak, to jest droga, do której właśnie ruszyliśmy, więc powoli, cyklicznie będziemy schodzić coraz niżej i też przede wszystkim zachęcamy też do takiego samokształcenia się, tak, zainteresowania się tego, zapoznania się z tym poradnikiem, szukania informacji, ale tylko w sprawdzonych źródłach. Tutaj też bardzo uczulamy na dezinformację, bo chociażby w ostatniej sytuacji, kiedy były te drony nad Polską, to pojawiało się mnóstwo fake newsów, więc zawsze rozgłośnie, myślę, że to jest Radio Gdańsk jako ta rozgłośnia publiczna, telewizja publiczna, ale strony ministerstw, strony urzędów, stronę Urzędu Wojewódzkiego, tamte informacje na pewno będą weryfikowane, sprawdzone i przede wszystkim nawet jak coś wyczytamy, to w 2-3 miejscach zweryfikować, czy aby na pewno to jest prawda.
I polecamy po raz kolejny poradnik bezpieczeństwa. Z tego poradnika bezpieczeństwa rządowego można dowiedzieć się, że pierwsze 72 godziny po sytuacji kryzysowej, może tak po rozpoczęciu, bo to nie musi być wojna, to nie musi być atak, to może być powódź, to może być groźna wichura. No musimy zadbać o siebie, to prawda?
To prawda. No, idzie przed nami zima. Wiemy, że warunki atmosferyczne często są takie, że chociażby wskutek mrozu zostaną uszkodzone linie energetyczne i tego prądu przez jakiś czas może zabraknąć. Może to być godzina, a w sytuacji, kiedy mamy jakąś mniejszą miejscowość i ta awaria jest duża, może być to kilka godzin, a może nawet dwa, trzy dni, więc tutaj na pewno trzeba być zabezpieczonym. Woda, podstawowy taki suchy prowiant, powerbanki, żebyśmy mogli mieć połączenie ze światem.
I ciepłe ubranie, bo to
ciepłe
też jest
ciepłe ubranie,
bardzo
oczywiście
ważne.
Tak, w tym sezonie zimowym jest to bardzo, bardzo istotne. I te rzeczy warto mieć cały czas pod ręką.
I taki podstawowa lista, co powinno być w takim, powiedzmy, plecaku, czy torbie naszej, której awaryjnej, znajdziecie Państwo właśnie w poradniku bezpieczeństwa. Ale zostawmy poradnik bezpieczeństwa i porozmawiajmy o infrastrukturze krytycznej. Na przykład szpitalach. To też nie jest jak gdyby wasza działka, no ale koordynujecie jako władze wojewódzkie to, co się dzieje, tak? Dwa szpitale pod waszą bezpośrednią kuratelą. Samorządy mają te mniejsze, chociażby jak Kopernikus, czy tutaj największy szpital na Pomorzu, czyli szpital w Gdańsku uniwersytecki. Czy to zaopatrzenie, które tam trafia, ta skala przygotowań, jakie powinny być gotowe szpitale, jest przez was weryfikowana?
No jak już też wspominałem, jesteśmy na początku tej drogi, więc również podmioty medyczne są w trakcie opracowywania dokumentacji, weryfikacji obiektów, które posiadają, które w sytuacji kryzysowej będą w jakimś stopniu mogły zostać schowane głębiej w ziemię i przez jakiś czas świadczyć usługi w sytuacji, kiedy będzie to sytuacja wymagana.
Czyli rozumiem, że są projekty na przykład przenoszenia sal operacyjnych, które znajdują się w niektórych szpitalach na piętrach do piwnic?
No, jeżeli będzie taka konieczność, czego oczywiście nie zakładamy, to taka możliwość może być, ale też mówimy o zdarzeniach takich no, typowo losowych, pogodowych, że coś się wydarzy, spadnie drzewo i tak dalej, no też muszą być przygotowania na tego typu sytuacje awaryjne, ale też tutaj wojewoda wyszła z inicjatywą i właśnie dla tych szpitali, które działają na terenie województwa pomorskiego, zostało przygotowane 18 milionów złotych z tej puli wojewody, bo 10% z tych środków, o których mówiliśmy, zostaje u wojewody na zakup sprzętu medycznego, ale mobilnego, tak? Czyli w sytuacji, kiedy coś się wydarzy z jednego szpitala czy z drugiego, trzeba będzie pojechać w inne miejsce, wesprzeć inną jednostkę, to wojewoda zakupi taki sprzęt i przekaże na użytkowanie do danego szpitala, ale warunek jest jeden. On musi być mobilny i musi uzyskać zgodę wojewódzkiego konsultanta do spraw medycyny ratunkowej, tak? Więc tutaj to zostało spełnione i takie zakupy też już się teraz dzieją.
Kiedy dojdziemy do tego parametru, który no wstępnie jest oczekiwany od państwa, czyli 25% społeczeństwa będzie zabezpieczona schronami?
Ciężko powiedzieć.
W tej chwili ile mamy? Cztery? Trzy?
Na ten moment jest tego faktycznie niewiele. Przypominam, że zadanie te spoczywa głównie na samorządach. To oni są odpowiedzialni, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci za to, żeby te miejsca były. Wiemy, że rozpoczynają prace przede wszystkim na ten moment projektowe, żeby zlecić przekształcenie, modernizację, remont, niektórzy nawet i budowę takich miejsc. Natomiast też wiemy, że będą zmieniały się przepisy budowlane, które będą nakładały obowiązek na deweloperów czy osoby, podmioty, które będą realizować inwestycje budowlane, żeby już na przykład projektując i budując parkingi podziemne, one już były w taki sposób budowane, żeby tym miejscem ukrycia, schronienia mogły zostać. Przed nami budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tam również będzie dość długi fragment, który będzie w ziemi i również on powinien spełniać te warunki, żeby w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, takich mieszkańców przyjąć, chociażby jak to robią linie metra.
Od roku przyszłego wszystkie nowo powstające budynki administracji publicznej i samorządowej, dobrze mówię, panie Krystianie, mają
te, które zaczynają być projektowane.
Zaczynają
tak?
być
tak, projektowane. Tak, gdzie będzie wydawane pozwolenie na budowę, będą już musiały spełniać te wymagania.
Te wymagania, czyli mówimy o tym, że będzie odpowiednie miejsce przeznaczone właśnie na schron, czy na miejsce schronienia, bo to tu też jest duża różnica.
No, schrony są bardzo drogie w budowie, bo jakby wymagania techniczne do tych schronów są też bardzo bardzo, bardzo duże. Więc myślę, że będzie pewnie jakiś odsetek tych schronów, ale myślę, że w większości będą to miejsca ukrycia o trochę niższym standardzie, ale też, które mają być dużo bardziej dostępne i dużo bardziej rozsiane po gminie, po mieście, żeby każdy też wiedział, gdzie się schować. Trwała też dyskusja, czy te miejsca powinny być wskazywane, czy jednak nie wskazywane. No ale po co budować coś, kiedy nie będziemy wiedzieli, że tam możemy trafić. Ale to też oczywiście rodzi się z tym, że te dane są ogólnodostępne i każdy wie, gdzie takie miejsca się znajdują.
Czy aplikacja, czy też mapa, bo to w zasadzie jest mapa schrony przygotowana przez Straż Pożarną, będzie aktualizowana? No bo to jest tak naprawdę tylko w tej chwili jedyne źródło informacji dla mieszkańców o tym, gdzie się schować, gdzie można by było się ukryć w razie zagrożenia, w razie katastrofy.
Tak, to są potencjalne miejsca, w których ewentualnie możemy się ukryć, natomiast to nie są też te miejsca, które spełniają teraz te normy, o których
mówiliśmy. Cały czas liczę, że mówi pan o remontach, to między innymi będą dotyczyć
tak,
tych
schronów. Między innymi samorządowcy również do takich komisji, które teraz właśnie odwiedzają te miejsca, które są skonstruowane tak, że mamy przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Oni mają taki protokół, wskazują, czy taki obiekt rokuje, żeby takim miejscem ukrycia czy schronem był, i wydają zalecenia, i samorząd dalej później zleca ekspertyzy, które właśnie pozwolą między innymi na przygotowanie projektów budowlanych, remontowych tych miejsc, więc jesteśmy w trakcie. Na ten moment około 100 lokalizacji zostało zgłoszonych i one systematycznie są weryfikowane.
W województwie czy w mieście?
W województwie. W mieście Gdańsku mamy na ten moment wskazanych 17 takich miejsc, natomiast wiemy, że cały czas trwa weryfikacja po stronie gminy i szuka tych miejsc, które w najbliższym czasie będzie w stanie przygotować właśnie, żeby te wszystkie wymogi były spełniane.
Panie Krystianie, czy w takim razie, no tak jak pan mówi, są pytania, czy one powinny być pokazywane, czy nie, no ale chyba oczywiste jest, że będą. Czy doczekamy się takich znaków, które ja pamiętam z dzieciństwa na ścianach kamienic gdańskich do schronu?
No myślę, że to musi być w sposób jasny i taki prosty być pokazane, w których miejscach możemy się ukryć w razie niebezpieczeństwa. No w dobie internetu myślę, że interaktywna mapa, która będzie na bieżąco aktualizowana i też będzie wskazywała te miejsca, gdzie możemy się ukryć, więc no tutaj ta informacja musi być szeroka i musimy szukać wszelkich możliwości, które teraz daje nam technika, żeby te informacje przekazywać naszym mieszkańcom.
I na koniec przypominamy, poradnik bezpieczeństwa w tej chwili dostępny na stronach internetowych rządowych, a także na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Warto do niego zajrzeć, warto przeczytać dobrze napisane, przejrzyste tym językiem informacje, takie podstawowe, ale myślę, że potrzebne nie tylko w wypadku odpukać, tutaj nie ma drewna, wojny, ale jakiegokolwiek zagrożenia.
Przede wszystkim zagrożenia. O wojnie w tym poradniku jest nie więcej niż 1/3. Naprawdę przygotujmy się na to, co może nas spotkać w każdej chwili, czyli takie sytuacje nieplanowane.
Krystian Kłos, pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, rzecznik wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, był moim i państwa gościem. Audycję realizowała Ewa Palicka, a prowadził Michał Płacześniak. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na zegarach 13 minut do 19.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.